Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy, która miała złagodzić przepisy dotyczące budowy wiatraków na lądzie. Przewidywała ona także przedłużenie do 4. kwartału bieżącego roku mrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Prezydent zawetował ustawę, gdyż w jego ocenie dotyczyła ona bardziej samych wiatraków niż mrożenia cen energii.
Aby obniżyć cenę energii elektrycznej, musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na cenę energii elektrycznej, a więc na ETS. Musimy odchodzić od Zielonego Ładu i próba konstrukcji medialnej i konstrukcji publicznej, że za sprawą wiatraków i w ogóle całego komponentu odnawialnych źródeł energii uda się obniżyć cenę energii elektrycznej, jest złym założeniem.
Prezydent Nawrocki zgłosił inicjatywę ustawodawczą, projekt zamrażający ceny energii elektrycznej. Prezydent poinformował, że projekt ten jest taki sam jak we fragmencie zawetowanej ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej.
W tej ustawie, drodzy Państwo, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej. Więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana. Nie zmieniliśmy w kancelarii prezydenta ani przecinku w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej.
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o wiatrakach i zamrożeniu cen energii uderza w bezpieczeństwo energetyczne Polski, uważa wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiceszef rządu zapowiedział przygotowanie kolejnej ustawy, która pozwoli płacić niższe rachunki za prąd i poprawi bezpieczeństwo energetyczne.
Na pewno kolejna inicjatywa o bezpieczeństwie energetycznym będzie zaprezentowana i będzie przedstawiona, będzie przez nas przyjęta i ponownie skierowana do prezydenta. Będziemy walczyć o to, żeby Polska miała niezależność energetyczną, żeby była też bezpieczna energetycznie.
Rozproszona energetyka jest w interesie bezpieczeństwa państwa, dodawał wicepremier.
Wietrze elektrownie, duże elektrownie węglowe łatwo jest zaatakować. Dziesiątek, setek tysięcy małych przydomowych elektrowni, czy wiatraków, czy biogazowych, czy fotowoltaiki nie da się zlikwidować. Wielkie elektrownie są łakomym celem. Widzimy to po wojnie na Ukrainie.
Tak zwana ustawa wiatrakowa zawierała przepisy o minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych z obecnych 700 do 500 metrów. Wprowadzała też ułatwienia, jeśli chodzi o modernizację istniejących już elektrowni wiatrowych. W ustawie były też przepisy przedłużające zamrożenie cen prądu na ostatni kwartał tego roku. Prezydent Karol Nawrocki zawetował tańszy prąd dla Polaków, skomentował na Twitterze rzecznik rządu Adam Szłapka. A po zawetowaniu ustawy obniżającej ceny prądu i zmniejszającej odległość wiatraków od domostw, prezydent przekonywał, że polski węgiel jest przyszłością energetyki. Co na to eksperci? Nasze zaproszenie przyjął pan Jerzy Markowski, nie pierwszy już raz, za co mu dziękujemy, ekspert do spraw górnictwa i były wiceminister przemysłu i gospodarki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I czekamy także, panie ministrze, na połączenie z panem Piotrem Czopkiem, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. Mamy nadzieję, że się uda, ale to od razu zacznę od tego pytania zawartego w zapowiedzi, bo prezydent rzeczywiście Nawrocki przekonywał, że naszą przyszłością jest węgiel, to czarne złoto. Czy rzeczywiście to jest przyszłość polskiej energetyki?
No wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie, ze względu na to, że polskie górnictwo nie jest w stanie dzisiaj wydobyć takiej ilości węgla, która byłaby niezbędna dla zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju. Uwzględniając oczywiście istniejącą w Polsce zdolność do wyprodukowania energii elektrycznej z węgla kamiennego oraz węgla brunatnego. Ja przypomnę, że mamy do dyspozycji właśnie dwa węgle. Węgiel brunatny, który już nie jest eksploatowany w Zagłębiu Konińskim. Zagłębiu Bełchatowskim przestanie być eksploatowany w 2036 roku, a w Zagłębiu Turoszowskim przestanie być eksploatowany w 2044 roku. I wtedy przestaniemy wydobywać węgiel brunatny i tym samym nie będziemy produkowali energii elektrycznej z węgla brunatnego, z którego dzisiaj produkujemy prawie 40% energii produkowanej z węgla w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to jest taki dokument, właściwie umowa społeczna pomiędzy związkowcami a poprzednim rządem o tym, że mamy do końca 2049 roku zakończyć wydobycie węgla energetycznego w Polsce, no co się stanie dużo wcześniej, że tak powiem. Także oba te dokumenty, obie te sytuacje są absolutnym dowodem na to, że założenie, iż Polska będzie bazowała na węglu kamiennym wydobytym w Polsce, jest po prostu założeniem niestety złudnym. Mówię to jako górnik, który ma świadomość tego, że mieliśmy do niedawna jeszcze zdolność do wydobycia prawie 80 milionów ton węgla. Dziś mamy zdolność do wydobycia 40 milionów ton węgla, 42 miliony. Z tego 12-13 milionów to jest węgiel koksowy, wobec tego energetycznego jest 33. I te 33 miliony ton na rok to jest za mało, powtarzam jeszcze raz, co powoduje, że mając przed oczami deficyt węgla w Polsce, importujemy węgiel do Polski. Importujemy go w takiej ilości, że dzisiaj można powiedzieć, że prawie 30% energii elektrycznej produkowanej z węgla kamiennego produkowany jest z węgla importowanego. Także byłoby fajnie, gdyby tak się mogło stać, jak pan prezydent to zapowiedział, ale tak się niestety nie stanie, ponieważ tempo likwidacji kopalń wyprzedza bilans potrzeb energetycznych Polski.
Przygotowując się do dzisiejszej audycji, widziałem rozmowę z ekspertem z jednego z portali energetycznych, który przytaczał takie dane i jestem ciekaw, czy pan minister to potwierdzi, że mówił przede wszystkim, że koszty wydobycia polskiego węgla są najdroższe, nawet nie należą, tylko są najdroższe na świecie. Mówił także, że Polska Grupa Górnicza w pierwszym kwartale 2024 roku została dofinansowana z budżetu kwotą 660 milionów złotych, nie, dofinansowana została kwotą 7 miliardów złotych, przepraszam, a miała stratę w pierwszym kwartale 2024 roku 660 milionów złotych. W 2025, czyli w bieżącym roku, ma być dofinansowana kwotą 9 miliardów, a do 2030 roku ma to być 80 miliardów złotych. Pytanie do pana ministra jest takie, czy my rzeczywiście wydobywamy najdroższy węgiel na świecie, te koszty są u nas tak duże i będą rosły, czy nie da się tego odwrócić? Bo przecież w tym miksie energetycznym ten węgiel zawsze będzie musiał być obecny. Niemcy się przekonały o tym, że bez tego węgla nie da rady i zaczęły odtwarzać swoje elektrownie węglowe.
To znaczy, wie pan, oni nigdy nie zamknęli swoich elektrowni węglowych, od tego trzeba zacząć. W dalszym ciągu około 40% energii produkowanej w Niemczech pochodzi z węgla kamiennego, ale i węgla brunatnego. Ja tak dla porządku tylko przypomnę, że Niemcy zamknęli swoją ostatnią kopalnię węgla kamiennego w roku 2018. Kopalnia Pospelhanie Bottrop, ale importują 42 miliony ton węgla z zagranicy. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel brunatny, mają go u siebie i wydobywają go 140 milionów ton, czyli wydobywają go trzykrotnie więcej niż Polska. I na tym stawiają swoje bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ale wracając do tego, co pan był uprzejmy zacytować z wypowiedzi eksperta. Pan ekspert ma rację. Polska Grupa Górnicza, czyli producenci węgla energetycznego, Węglokoks oraz Tauron, uzyskali w roku ubiegłym dotacje w wielkości 9 miliardów złotych i powszechnym opinii, niestety również tych, którzy te pieniądze wydają, czyli dysponenta Skarbu Państwa, jest to, że są to pieniądze przeznaczone na dopłatę do produkcji węgla kamiennego. A tak nie powinno być, bo nie taka jest intencja. To są pieniądze przeznaczone na likwidację zdolności wydobywczych w polskich kopalniach. Rzecz tylko w tym, że spada wydobycie o 3 miliony ton w skali roku, ale nie maleją zdolności wydobywcze poprzez utrzymywanie majątku nieprodukcyjnego. Wie pan, kopalnia to jest takie stworzenie, które ma potwornie wysokie koszty stałe. Ten majątek, który musi być kompletny, żeby ta kopalnia wydobywała bez względu na to, czy wydobywa milion ton, czy 4 miliony, to musi być kompletny. Musi mieć tyle tych urządzeń, łącznie z tym całym, tą całą infrastrukturą, ale również załogi. Nieszczęście polega na tym, że budżet państwa kieruje do górnictwa 9 miliardów złotych, ale nie egzekwuje od adresata tych środków wydawania go zgodnie z przeznaczeniem. bo gdyby malała ilość majątku nieprodukcyjnego, zmniejszało się poziom zatrudnienia w polskim górnictwie, to górnictwo byłoby dużo bardziej efektywne niż jest. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie ma jeszcze do dzisiaj wdrożonej kolejnej ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa, która czeka prawie 2 lata na wdrożenie. Już nie mówiąc o tym, że to kierowanie środków z budżetu państwa do sektora węgla kamiennego w tych kwotach, o których pan zacytował, też wymaga notyfikacji Unii Europejskiej, ponieważ jest to tak zwana niedozwolona pomoc publiczna i to wymaga notyfikacji Unii Europejskiej. I tej notyfikacji nie możemy się doczekać od roku 2023, kiedy ta umowa społeczna została podpisana. Wie pan? Jest tu bardzo dużo tekstu, bardzo dużo informacji, tylko sedno tego wszystkiego jest troszeczkę inne, bowiem no nikt nie próbuje się, że tak powiem, zastanowić nad tym, z czego się to składa. Ja nie wymagam od tego, żeby państwo wiedzieli, na czym to wszystko polega. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć. Dotacje do wydobycia węgla kamiennego w Polsce skończyły się w roku 1992. Od tego czasu nie ma dotacji do wydobycia węgla w Polsce. Pieniądze, które państwo kieruje do górnictwa, przeznaczone jest na zmniejszenie zdolności wydobywczej kopalń, co dawałoby efekt ekonomiczny w postaci wzrostu rentowności produkcji węgla kamiennego. Problem polega na tym, że nikt w polskim rządzie poprzez słabość kompetencyjną ludzi, którzy się tym zajmują, nie potrafi tego wyegzekwować od polskiego górnictwa. I to jest dylemat każdej kolejnej władzy od co najmniej 20 lat. I trzecia kwestia, ta bardzo istotna, to taka, że węgiel jest surowcem energetycznym. Jest surowcem energetycznym do produkcji energii elektrycznej, na której cena, i to jest ten temat, od którego pan zaczął, na rynku jest ceną bardzo społecznie istotną, no bo jeżeli nas nie będzie stać na to, żeby sobie zapłacić za energię elektryczną, bez względu na to, czy będziemy to my jako odbiorcy indywidualni, czy to będzie przemysł, no to nie będziemy mieli, że tak powiem, dostatku energetycznego, a to już jest zapaść cywilizacyjna. Więc co robi państwo? Państwo próbuje dopłacać do ceny energii elektrycznej. Państwo próbuje dopłacać, zamiast pilnować kosztów produkcji energii elektrycznej. Dużo bardziej akceptowalna społeczna byłaby redukcja kosztów produkcji energii elektrycznej. Tym bardziej, że jest co redukować. Jest co redukować, bo tam są te niezwykłe wysokie koszty ETS-u. Nie wiem, czy państwo wiecie, co znaczy ETS. To jest taka opłata, którą Unia Europejska wymyśliła kilka lat temu po to, żeby opodatkować producentów energii elektrycznej z wszystkich źródeł, które produkują emisję dwutlenku węgla. Jak to wdrażali 10 lat temu, to taka tona emisji dwutlenku węgla kosztowała 5 euro. Dziś kosztuje 60, a były o miesiące, kiedy kosztowała 90. I mało kto wie, że dzisiaj taki Bełchatów, elektrownia Bełchatów, rocznie płaci 20 miliardów euro kosztów ETS-u z tytułu produkcji energii elektrycznej z węgla.
Bo przekracza tak tę emisję CO2.
Emisji CO2. I my to wszystko mamy w rachunkach. Oczywiście daleko idący uproszczeniu mówimy o tym, że to jest wynik kosztów energii elektrycznej produkowanej z węgla. No i de facto tak jest, ale dlaczego tak jest, to już jest pytanie, które nie znajduje odpowiedzi. No ale wie pan, temat jest bardzo poważny, ponieważ my dzisiaj, wie pan, jeszcze jesteśmy w takim etapie, na takim etapie, że nie mamy de facto deficytu energii elektrycznej. My jesteśmy od czasu do czasu przymuszani do kupowania energii elektrycznej z zagranicy. Tyle tylko, wie pan, tu nie ma konkurencji cenowej zbytniej, bo cena energii na rynku europejskim jest mniej więcej taka sama. Tylko dylemat polega na tym, że żaden kraj ościenny wokół Polski, bez względu na to, czy to są Niemcy, czy to jest Słowacja, Czechy, czy to jest Szwecja, przez morze, gdziekolwiek Białoruś, tam to nie kupujemy, Ukraina nie ma co sprzedawać, nie jest w stanie wyprodukować takiej ilości energii elektrycznej u siebie, którą mogliby sprzedać jeszcze do Polski. Więc mówiąc na skróty, nie ma gdzie kupować. Więc musimy sobie tę energię wyprodukować u siebie. I problem polega, jeszcze raz powtarzam, na tym, że z dużo większym wyprzedzeniem likwidujemy zdolności do produkcji, produkcji węgla kamiennego, węgla brunatnego, a potem produkcji energii elektrycznej, niż tworzymy alternatywę energetyczną. Dla mnie alternatywą cywilizowaną, stabilną gospodarczo jest energetyka jądrowa. No ale idzie nam to wyjątkowo opieszale i prawdopodobnie do roku 2045 będziemy czekali na pierwszą megawattogodzinę z energetyki
jądrowej. A tymczasem, panie ministrze, trzeba tymczasem 15 lat temu udział węgla w Polsce to było prawie 90%, teraz mamy 55%, ale jak pan patrzy na ten taki hura optymizm branży stojących za siłowniami wiatrowymi, czy to na lądzie, czy na morzu, że to można zastąpić. Jak ten miks będzie wyglądał pana zdaniem za 8-10 lat?
Panie redaktorze, wie pan, ja niestety muszę się posłużyć cyframi. Wie pan, dzisiaj energetyka węglowa ma moc zainstalowaną około 28 tysięcy megawatów. Muszę te cyfry podać, ponieważ to dodaje, że tak powiem, dodaje obraz sytuacji. Węglowa 28 tysięcy megawatów. Maksymalne zapotrzebowanie Polski w skali roku, to jest na moc jest około 22-23 tysiące megawatt. Czyli wydawałoby się, że tam jest jakaś tam rezerwa. Ale ona jest nieużywana w 100% ze względu na to, że bloki energetyczne nie pracują w 100% swojej zdolności producenckiej. Produkują w 60-50%. Natomiast ta alternatywa jest taka, i to znowu muszę się posłużyć cyframi. Energetyka gazowa to jest około 6 tysięcy megawatów. Energetyka wodna to jest niecałe 2 tysiące megawatów. Energetyka fotowoltaiczna to jest około 21 tysięcy megawatów. A energetyka wiatrowa to jest 10 tysięcy megawatów. Tylko tyle, tylko panie redaktorze, że energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna zależy od pogody. Użyteczność tej energetyki to jest około 15% czasu w skali roku. Energetyka wodna w Polsce akurat jest prawie zupełnie bezużyteczna, chociażby ze względu na niski poziom wód. Energetyka gazowa to jest energetyka oparta właściwie w 100% na imporcie gazu spoza granic państwa. I teraz jeszcze do tego wszystkiego pakujemy się w to, że energetyka węglowa też staje się już uzależniona w 30% od importu energii, od importu węgla spoza granic kraju. Czyli mówiąc na skróty, mając swoje, pakujemy się w deficyt ze względu na to, że uparliśmy się, że będziemy zamiast udoskonalać i obniżać koszty produkcji energii elektrycznej w polskim energetyce węglowej, czekając na tą energetykę jądrową, no likwidowali wszystko to, co się da. Ja jeszcze raz powtarzam, ja nie mam nic przeciwko energetyce fotowoltaicznej, nie mam nic przeciwko energetyce jądrowej. Niech to powstaje, bo to dzisiaj uzupełnia deficyt energii elektrycznej w Polsce. Ale nie można na tym stabilnie opierać bezpieczeństwa energetycznego państwa i dostatku energetycznego, bo jesteśmy państwem zbyt bardzo cywilizowanym na to, mimo niektóre parametry na to nie wskazują, żeby u nas zależało od to, czy jest ciepło, czy jest jasno, od tego, czy jest pogoda i czy wieje wiatr. No wie pan, to po prostu musi jakoś współgrać i to jest do opanowania, no tylko, że przepraszam za szczerość, ale nie za bardzo jest z kim na ten temat rozmawiać.
A panie ministrze,
wydaje, że to jest temat polityczny.
Bo już została nam minuta, bo jest taka informacja z Polskiego Forum Energii. Oni policzyli, że za jedną megawattogodzinę z węgla płaci się 738 zł, a za źródeł odnawialnych maksymalnie 240 zł. No ale po tych faktach, które pan wcześniej przedstawił, to i tak musimy się pogodzić z tym i powinniśmy nie zwijać jednak pana zdania tego węgla kamiennego i brunatnego w mniejszym stopniu, pomimo tego, że on jest szkodliwy dla naszego zdrowia podobno jednak.
To znaczy, wie pan, węgiel kamienny nie jest szkodliwy dla zdrowia. Wie
przy spalaniu.
Pan, macie tam takiego europarlamentarzystę w Szczecinie, który niedawno w telewizji powiedział, że ptaki, które wchodzą do Polski, rozbijają się o kominy polskich i śląskich kopalń, proszę pana, i o dym ze śląskich kopalń. Na miłość Boską, gdzie on widział komin na kopalni?
Ostatnie zdanie poproszę.
Proszę?
Ostatnie zdanie.
Także reasumując. Dbajmy o to, co mamy. Nie niszczmy tego przedwcześnie, bo pakujemy się poważny klimat
kryzys klimatyczny. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Markowski, ekspert do spraw górnictwa i były wiceminister przemysłu i gospodarki. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
My także dziękujemy. Patryk Srokowski, Piotr Tolko, Sławomir Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.